Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś będziemy w Gieczu. Wrócimy też do 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, a także przybliżymy armię Halera. Opowiemy wreszcie o tajemnicach Puszczy Zielonka. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od muzyki z dawnych lat.
Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach, o, jakżeś bliska chwilko,
jesienne pachną kwiaty,
a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato,
gdy wtem drzwi cicho skrzypną
i witaj nam herbato.
Pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach.
Tak wdzięczni, że nas darzysz
pod koniec już sezonu.
O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Przestaniemy na tym,
bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki.
Słuchacie Historii Żywej.
Z okazji 60-lecia rezerwatu archeologicznego w Gieczu odbyła się tam dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona temu miejscu i szerzej Piastom. Jednym z prelegentów był profesor Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Chemik i biolog nie znalazł się wśród historyków i archeologów przypadkowo. Wygłosił odczyt o strukturze genetycznej społeczeństwa państwa Piastów. Rafał Regulski w rozmowie z profesorem postanowił pójść krok dalej i dowiedzieć się, czy genetyka potwierdza głośny od pewnego czasu pogląd, że Mieszko był Wikingiem.
Jak to w końcu jest? Czy Mieszko był Wikingiem? Mieszko pierwszy.
Przepraszam, ja na to pytanie nie odpowiem, ponieważ te badania są jeszcze w toku. My dopiero wyniki tych badań opublikujemy prawdopodobnie w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj mówiłem tutaj tylko o tym, jakie było pochodzenie społeczeństwa państwa Piastów, czyli poddanych tej dynastii.
Dobrze, to jeszcze jednak wyciągnę tutaj z torby taką publikację, nazwijmy ją popularno-naukową, trochę w takiej tonacji sensacyjnej napisane to, ale właśnie tutaj autor mocno artykułuje to, że Mieszko był wikingiem i ja tylko bym chciał się odwołać, pyta retorycznie oczywiście, jak wreszcie wyjaśnić, że rodzona siostra Mieszka, zwana Białą Kneginią, była obdarzona nadzwyczaj jasną karnacją i białymi włosami, a nosiła niespotykane imię Atleja, Adelaida. Jedno i drugie było wśród Polan zaskakujące. I tak dalej, i tak dalej. Mówi o karnacji, o obłosieniu i tutaj na pewniaka pisze autor Sławomir Leśniewski, iż Mieszko był wikingiem i z północy pochodził.
Nie będę się do tego odnosił, bo gdyby się nad tym dobrze zastanowić, to z badań genetycznych wynika, że wiking generalnie to nie było pochodzenie, tylko to był zawód. Wikingowie to byli ludzie, którzy łupili, łapali ludzi, żeby nimi handlować. I wśród wikingów byli zarówno tacy, którzy byli pochodzenia północnego, jak i tacy, którzy byli pochodzenia słowiańskiego. Także że nie wiem, czy można w ogóle w ten sposób patrzeć na to, skąd pochodziła dynastia Piastów. Bo wiemy, że Piastowie zajmowali się, jednym ze źródeł dochodów był handel niewolnikami, jeśli chodzi o Piastów. No więc jeżeli by traktować to jako zawód, to jakieś cechy tego mieli, ale to nie znaczy, że cokolwiek musieli mieć genetycznie wspólnego, na przykład z ludźmi z północy.
Dobrze.
Ale nie, proszę mnie ciągnąć tutaj za język, bo my za chwilę opublikujemy pracę, gdzie będziemy starali się wykazać, jak genetycznie, czyli jaka była ta historia biologiczna najprawdopodobniej rodu Piastów. Ale musimy pamiętać, że my zawsze żyjemy w co najmniej dwóch rzeczywistościach. Jedna to jest biologia, która mówi o naszym pochodzeniu, kim byli nasi przodkowie, czyli te sprawy genetyczne, a druga to jest kultura. I tak jak dzisiaj tutaj pokazywałem o społeczeństwie państwa Piastów, to cały czas była wielka dyskusja, czy rację mają tak zwani allochtoniści, czyli ci, którzy mówili, że tereny współczesnej Polski były zamieszkiwane 2000 lat temu przez plemiona germańskie, one wyszły w czasie wędrówek ludów, a następnie w to miejsce przyszli Słowianie, a druga teoria autochtoniczna mówiła, że tu zawsze mieszkali Słowianie. I teraz nasze badania pokazały, że pod względem genetycznym mamy ciągłość, czyli że ci ludzie, co mieszkali mniej więcej 2000 lat temu, to ich potomkowie mieszkali też w czasach państwa Piastów, czyli 1000 lat temu. Tylko wbrew temu, co było oczekiwane, to nie byli ludzie ze wschodu, tylko to byli ludzie bardzo podobni do tych, którzy mieszkali na północy, czyli Duńczyków, Szwedów, Niemców z północy. Tak? I tak była genetycznie wyglądało społeczeństwo państwa Piastów, było bardzo północne. Natomiast kulturowo, bym powiedział, zgadza się bardziej ta druga teoria, bo rzeczywiście około VI wieku ludzie ci przyjęli albo sami wykształcili kulturę słowiańską, czyli że genetycznie była ciągłość, a kulturowo jej nie było. I dlatego takie proste odpowiedzi na pewne pytania nie istnieją, bo to, że powiemy sobie, ok, ja się czuję Polakiem, to nie znaczy, że moje geny na to wskazują, tak? Mhm. Bo to tylko jest moja decyzja, że ja chcę być Polakiem.
Czyli genetycznie ten pierwiastek, ten gen północny jest obecny.
Ten gen byśmy pokazali, że społeczeństwa, które tutaj żyły w całym pierwszym tysiącleciu, były bardzo północne.
Czyli w takim potocznym rozumieniu, ja wiem, że to jest tutaj nad wyraz duże uproszczenie, północne, czyli takie wikingowe, że tak powiem.
Znaczy, no powiedzmy, że byli podobni do Duńczyków, byli podobni do właśnie Szwedów, byli podobni do Niemców z północy. Tak? Mhm. I ci ludzie, którzy tu mieszkali, byli tacy sami właśnie jak ci Duńczycy, Niemcy z północy, Szwedzi, czyli byliśmy północni.
Czyli tak naprawdę nie ma jakichś wielkich różnic między tym społeczeństwem północnym, a tym tutaj...
Ale nie, bo ja powiedziałem w pierwszym tysiącleciu, czyli w państwie Piastów nadal ten pierwiastek genetyczny północny był bardzo silny, co nie oznacza, że on jest nadal taki. Ja podejrzewam, bo badamy też ludzi współczesnych, że obecnie mamy więcej tego wschodniego, bo trzeba zwrócić uwagę, że Polska Piastów była ukierunkowana bardziej na zachód Europy i ona była mocno osadzona w tych strukturach właśnie zachodnich. Natomiast potem przychodzą Jagiellonowie, którzy odwracają Polskę na wschód. Prawda? Polska zaczyna się rozciągać bardzo, no Polska, w ogóle to jest złe pojęcie, bo o ile jeszcze za Piastów możemy mówić o Polsce, to za Jagiellonów to już raczej możemy mówić tylko o imperium. w skład którego wchodziła między innymi Korona, Litwa i te wszystkie Ruś Kijowska, Ruś Czerwona, Ruś Biała i taka i śmaka, prawda?
Historia żywa.
Panie profesorze, te badania, które czekają na publikację, co one nam powiedzą?
One nam powiedzą mniej więcej tyle, jaka mogła być historia biologiczna rodu Piastów. Czyli czy oni byli lokalni, czyli tacy sami jak to społeczeństwo, którym rządzili, czy byli nieco inni jak to społeczeństwo, czy przyszli do tego społeczeństwa z zewnątrz.
Na przykład z północy albo z innego kierunku.
Albo ze wschodu, albo z zachodu, tak? Bo trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz i to nie ulega żadnej wątpliwości, że żeby powstało państwo, to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I jest kilka metod, żeby je uzyskać, żeby uzyskać tą wiedzę, tak? Czyli, że albo może być tak, że lokalny, silny władca sprowadza sobie ludzi, którzy wiedzą, jak to zrobić, czyli wtedy mamy władcę lokalnego, prosty lud lokalny, elity zewnętrzne, prawda? Albo może być tak, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz i narzuca te swoje metody lokalnej ludności i wtedy dynastia jest zewnętrzna, a lud i ewentualnie elity są lokalne, tak? I tego typu porównania dadzą nam odpowiedź, jak najprawdopodobniej to było z państwem polskim.
Czyli powiedzą, skąd się wziął Mieszko, tak mniej więcej na skróty mówiąc. Panie profesorze, a pan to wszystko już wie i nie mówi do momentu publikacji tych wyników badań?
Ja mniej więcej już to wiem, ale teraz tylko, że proszę pana, sytuacja jest taka, że żeby coś było prawdziwe w świecie nauki, to my musimy przedstawić te nasze tezy w odpowiednim czasopiśmie o dużej rance i wtedy najznamienici fachowcy z całego świata, oni sprawdzają, czy to zgadza się, wszystkie metody właściwie były użyte, wszystkie wnioski właściwie wypracowane. Zwykle taka dyskusja pomiędzy czasopismem a autorami trwa rok albo dłużej. I dopiero jak oni są pewni, bo to właśnie to jest ta różnica, w internecie ludzie piszą, co im do głowy przychodzi.
A być może nawet w książkach.
A często i w książkach, tak? Natomiast tym się różni czasopismo naukowe, że to musi przejść bardzo żmudny proces sprawdzania, recenzowania. I to na pewno pójdzie i do fachowców w innych krajach, na całym świecie i oni będą zadawać nam pytania, żeby się upewnić, że myśmy na pewno się nie pomylili. Mhm. Tak? Że to, co mówimy, to jest realna wiedza, a nie tylko, że mnie się tak wydawało.
Czyli panie profesorze, rozumiem, że zanim pan to będzie mówił na przykład w wywiadach, to musi przejść tę procedurę naukową.
Naukową uwiarygodnienia.
Rozpoczętą tą publikacją, tak, która jest w przygotowaniu.
Tak, która za chwilę wyjdzie właśnie do tego uwiarygodnienia.
Za chwilę, czyli kiedy?
No jeszcze myślę, że w tym roku ona wyjdzie do tego uwiarygodnienia.
Czyli do tego momentu jakby trwamy w niepewności.
Nie, trwamy w niepewności i ja też do końca, bo oni mogą nam zarzucić jakiś błąd na przykład, tak? Tak jak w przypadku tej pracy o społeczeństwie państwa Piastów, dyskutowaliśmy z recenzentami mniej więcej półtora roku. Od momentu, kiedy wysłaliśmy po raz pierwszy, do momentu, kiedy się ukazała, minęło półtora roku. Ale kiedy już był koniec tej dyskusji, to wszyscy ci recenzenci mówili tak, wszystkie dane naukowe pokazują, że jest tak, jak żeście napisali. I tak byśmy chcieli, bo my chcemy dostarczyć wiedzy, która będzie pewna. Nie chcemy wprowadzać kolejnego zamieszania, powodów do niepotrzebnych dyskusji.
Czyli zdanie z tej książki, którą zacytowałem. Za Mieszkiem Wikingiem przemawia bardzo wiele okoliczności oraz faktów i aż dziw bierze, że tak długo nie przykładano do nich należytej wagi. Na razie bierzemy to zdanie, no właśnie...
Że ktoś myśli, że przemawia. A my zobaczymy, czy wszystko przemawia, czy nie przemawia.
Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję
za
bardzo.
Gwoli ścisłości dodam, że w rozmowie z profesorem Markiem Figlerowiczem powoływałem się na książkę Sławomira Leśniewskiego pod tytułem Drapieżny ród Piastów. W ręku miałem wydanie wydawnictwa literackiego z 2020 roku, a po raz pierwszy ta książka ukazała się w 2018.
W naszym magazynie historycznym na konferencję w Gieczu wrócimy za tydzień. Skupimy się wtedy na samym grodzie odnotowanym, przypomnijmy, w słynnej kronice Gala, zwanego anonimem.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Powiedz stary, gdzieś ty był, dziwną minę. ukrym już jeden raz. Może świat poluznał, a zgubiłeś ślad. Powiedz, gdzieś porynęłam. Powiedz, tak, gdzieś ty był, ileś soli zjadł. Może urwał ci się film u podnóża kar. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, już najwyższy czas. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów. Więc uśmiechnij się i do góry głowa. Powiedz, tak, gdzieś ty był przez okrągły rok. Pewnie świat nie szczędził ci zmartwienia i trosk. I choć grałeś, nie dał los tych najlepszych kart. Siadaj, może być socjal. I do góry głowa. To nie ważne, gdzieś ty był, byłeś diabła wart. To nie ważne, gdzieś ty był, nie udał ci się strach. Słuchaj, stary, sekret znam, by uratować cię. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się.
W tym roku w Polsce obchodzona jest 150. rocznica urodzin generała Józefa Hallera, twórcy Błękitnej Armii. Z tej okazji kilkanaście dni temu w Lesznie został odsunięty pomnik Błękitnej Armii generała Hallera, a w pobliskim Konkolewie pomnik samego dowódcy błękitnych żołnierzy. Uroczystość w Lesznie poprzedziła naukowa sesja historyczna poświęcona właśnie Błękitnej Armii.
Czym była tak naprawdę armia generała Hallera, ta armia błękitna?
Była wielką jednostką polską, sformowaną pod koniec wojny na terenie Francji.
Doktor Eugeniusz Śliwiński, historyk wojskowości.
Pod politycznymi auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego, który został przez rządy alianckie uznany za jedyną reprezentację narodu polskiego, i ta armia tworzona właśnie na terenie Francji, głównie z jeńców polskich, z wojsk niemieckich i austro-węgierskich.
Błękitna od
koloru mundurów. Francuzi mieli właśnie takie mundury w I wojnie światowej i te mundury też nosiła Armia Polska, stąd też nazwa. Wyposażona całkowicie przez stronę francuską, miała być tym ważnym składnikiem również koalicji antyniemiecko-austro-węgierskiej w tej wojnie, no ale decydowanie można powiedzieć, że sporadycznie już pod koniec wojny wzięła udział w kilku tylko bitwach. Wojna się zakończyła, ale armię polską formowano nadal i została ona w kwietniu 19 roku transportem kolejowym przerzucona do Polski.
Haller i jego armia była w Lesznie.
Była w Lesznie 19 roku. Są rozbieżne daty i przybycia do Leszna.
Leszczyński historyk Krzysztof Handke.
Bo się mówi od 19 do 22, ale rzeczywiście faktycznie Haller był w Lesznie 20 kwietnia 19 roku na krótko i potem od razu pojechał do Konkolewa. Natomiast armia przybywała tutaj przez Leszno, przejeżdżała od kwietnia, od tego 19 do czerwca. Prawie 300 transportów przejeżdżało przez Leszno.
Dlaczego? Skąd?
Po uzgodnieniach niemiecko-francuskich Niemcy się po pierwsze przedtem nie zgodzili na przybycie do polskiej armii błękitnej generała Hallera drogą morską przez Gdynię i Gdańsk. Obawiano się, że może tam dojść do rozszerzenia powstania. Dlatego zgodziły się na przejazd przez Niemcy i po uzgodnieniu w SPA 4 kwietnia między Niemcami a Francuzami utworzono dwie trasy kolejowe do Cottbus. Cottbus się łączyły one w jedną i wiodły przez Leszno, Konkolewo, Krotoszyn, Ostrów do Warszawy. I dzięki temu właśnie ta błękitna armia tutaj przejeżdża przez Leszno.
Historia żywa.
Panie doktorze, jaka jest rola generała Hallera w tworzeniu Wojska Polskiego?
Był jednym z twórców Wojska Polskiego, ponieważ tak się złożyło, że w zasadzie mamy jakby trzy grupy, które tworzą to Wojsko Polskie. Jedna bazuje wokół Józefa Piłsudskiego i właśnie tego rejonu Królestwa Polskiego, czyli Warszawy, Lublina, Krakowa. Drugą grupę to stanowią powstańcze Wojska Wielkopolskie pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, a trzecia grupa to jest Armia Polska, ta właśnie błękitna Józefa Hallera, czyli trzech Józefów mamy na czele tych trzech grup i one ostatecznie po odzyskaniu oficjalnie przez Polskę niepodległości, po podpisaniu traktatu pokojowego kończącego wojnę, łączą się pod koniec XIX roku w jedną całość.
To dla Leszna było ważne wydarzenie.
Tak, do dzisiaj o tym się mówi. Bardzo wielu historyków wspomina to bardzo mile, że społeczeństwo miasta przywitało uroczyście Błękitną Armię. Przywitano podobnie w Konkolewie kwiatami, girlandami, flagami.
Wielu Hallerczyków żyło w Lesznie w okresie międzywojennym?
Dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie podać, natomiast możemy powiedzieć, że w jednej z organizacji, bo tak się złożyło, że w okresie międzywojennym w Lesznie działały dwie organizacje hallerowskie, to w jednej z nich liczba członków wynosiła ponad 80.
Doktor Tomasz Kościół. Kościański, Archiwum Państwowe w Lesznie.
To byli mieszkańcy Leszna. Ich tutaj pojawienie się w Lesznie mogło wynikać z szeregu przyczyn. Mogła być to ludność napływowa, która po prostu po rozstrzygnięciu traktatu pokojowego, którym Leszno wracało do Polski, nastąpiła zmiana ludności, zmiana struktury ludności. Po prostu ludność niemiecka miasto opuściła i w Lesznie pojawiło się wielu nowych Polaków. To jest jak gdyby jeden możliwy trop. Ich jest znacznie więcej, bo drugi taki dosyć istotny to może być to, że to byli ludzie, którzy wcześniej służyli w wojsku niemieckim, ale w różnych okolicznościach trafili do niewoli francuskiej. I nazywamy ich Hallerczykami. Właściwie to pojęcie Hallerczycy jest bardzo pojemne i tak można ogólnie powiedzieć, że to są byli żołnierze, którzy dawniej służyli w formacjach, których naczelnym dowódcą był generał Józef Haller.
Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie.
Panie prezesie, jaką rolę odegrał w historii towarzystwa generał Haller?
Bardzo istotną, ponieważ generał Haller zgłosił się do Sokoła tuż przed wybuchem I wojny światowej i wziął wtedy udział w przygotowaniach wojskowych do tej wojny, której właściwie wszyscy się spodziewali. W tamtym czasie powstawały stałe drużyny Sokoła, które prowadziły takie przygotowania o charakterze wojskowym, ale w ramach tych przygotowań ćwiczyli także harcerze. Właściwie Sokół i harcerstwo były to wtedy jedna organizacja, w ramach której do mającej za chwilę wybuchnąć wojny i spodziewanej walki o niepodległość starano się jak najlepiej przygotować. Generałowi Hallerowi i Sokołowi i harcerzom udało się prawdopodobnie przygotować między 7 a 15 tysięcy ochotników, którzy następnie współtworzyli znacznej liczbie Legiony Polskie.
To jest tak naprawdę mało znany epizod w życiu generała, prawda?
W ogóle ta historia tuż przed wybuchem I wojny światowej pozostaje dla społeczeństwa polskiego nieznana. Na pewno warto ją propagować, bo była to historia, która dała efekty, dała wymierne korzyści. Znaczy ludzie, którzy wtedy przygotowywali się do walki o niepodległość, oni kilka lat później w roku 1918, 19 i 20 tę niepodległość najpierw wywalczyli, a później ją obronili. Także nie dotyczy to zresztą także tutaj samego Hallera i jego podopiecznych z terenu Galicji, ale także tych wszystkich ochotników, którzy przyjechali do Polski ze Stanów Zjednoczonych, przecież ich też było niemało. Jest to historia nieznana, a wydaje mi się, że na szczególną uwagę zasługuje to, że ci ludzie pozostawili bardzo wygodne życie w Stanach Zjednoczonych, ale to poświęcenie dało efekt postaci odrodzonego Wojska Polskiego i odrodzonej Polski.
Historia żywa.
Iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się. do kina z Wackiem Lubwickiem, z Jackiem zatańczę twista. Murek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam?
Historia żywa.
Czterdzieści pięć lat temu na tron Piotrowy wybrano Karola Wojtyłę. Z okazji rocznicy studenci i pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego złożyli kwiaty i odśpiewali barkę przed pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu uczelni.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.
Jesteśmy dumni z tego, że
prorektor KUL do spraw misji, profesor Adam Zadroga,
Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, kardynał przez 24 lata był naszym profesorem.
Na brzegu razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
To jest nasz patron, tak? Patron naszej uczelni, więc takie wydarzenie dla nas jest bardzo istotne.
Myślę, że na pewno to przybliża też nas do siebie.
Mego serca młodego zapałem.
Świadkiem wyboru Karola Wojtyły na papieża był kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża Polaka.
Jak usłyszeliśmy Karolu, no to zadrżeliśmy wszyscy z radości, wdzięczności i ze łzami w oczach. A ja tak sobie pomyślałem, no dobrze, mamy papieża, ale co go czeka? Nie tylko piękne dni, ale także i bolesne, i dużo cierpienia. To wszystko staje zawsze przed oczyma naszymi, ale z wdzięcznością Bogu. Bo przecież On przeprowadził świat przez Morze Czerwone z komunizmu, marksizmu do wolności. I za to winniśmy być zawsze wdzięczni.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Tegoroczne obchody trochę w cieniu święta demokracji.
Nieco w cieniu wyborów parlamentarnych i referendum w Polsce, ale zawsze przy okazji rocznicy w ogóle wyboru papieża obchodzimy w kościele tak zwany Dzień Papieski, kiedy są zbierane stypendia dla zdolnej młodzieży. To jest ten owoc pontyfikatu Jana Pawła II, który trwa po dzień dzisiejszy. I te obchody też, myślę, odbywały się niejako w cieniu, albo może bardziej w kontrze tym wszystkim oskarżeniom, które w ciągu roku wobec osoby Ojca Świętego się pojawiły, więc najpierw Polacy w marszach papieskich dali świadectwo wierności Ojcu Świętemu, przede wszystkim jego duchowemu dziedzictwu. A teraz obchodziliśmy tę okrągłą rocznicę, jedną z wielu okrągłych rocznic, które w tym roku obchodziliśmy i które się jakoś różnymi nićmi łączą, bo przypomnę, że mieliśmy 70. rocznicę aresztowania kardynała prymasa Wyszyńskiego, mieliśmy 70. rocznicę również aresztowania księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ale za chwilę, 22 października, obchodzić będziemy okrągłą rocznicę śmierci, 75. rocznicę śmierci prymasa Augusta Klonda. Te cztery postaci są ze sobą niezwykle powiązane wieloma nićmi. Dość wspomnieć, że jak pamiętamy, kardynał August Klond, umierając w Warszawie w szpitalu na Mokotowie, miał takie profetyczne wizje, przede wszystkim z rozpaczonym współpracownikom, którzy czuwali przy jego łożu śmierci, wypowiedział zdanie: nie bójcie się i zwycięstwo przyjdzie i będzie to zwycięstwo Maryi. To był 22 października 1948 roku, a dokładnie 30 lat później oficjalnie swój pontyfikat rozpoczynał właśnie Jan Paweł II w Watykanie. I wówczas prymas Wyszyński, który odprawiał mszę świętą dla Polaków w kościele świętego Stanisława, niezwykle się wzruszył, kiedy sobie przypomniał ten dar proroctwa kardynała Chlonda. Wypowiedział wówczas zdanie, że to właśnie na naszych oczach to proroctwo zaczyna się spełniać. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na cały pontyfikat Jana Pawła II, to oprócz tego, że był papieżem maryjnym, jego zawołanie Totus Tuus, cały Twój Maryjo, stało się znane na całym świecie i rzeczywiście tak starał się Matce Najświętszej zawierzać wszystko to, co czeka Kościół w czasie, kiedy stał na jego czele. Dość wspomnieć, że bardzo wiele ważnych wydarzeń wiązał właśnie z maryjnymi sanktuariami. W przypadku Polski oczywiście w czasie każdej pielgrzymki był w Częstochowie, ale myślę zwłaszcza o Światowym Dniu Młodzieży w 1991 roku, bo ten Światowy Dzień Młodzieży był wyjątkowy z tej racji, że po raz pierwszy od czasów zakończenia wojny mogła się ze sobą spotkać młodzież z krajów wschodnich, z żelaznej kurtyny, z młodzieżą z krajów zachodnich. No to było niezwykłe doświadczenie i jak wiemy, te dni młodzieży są kontynuowane po dzień dzisiejszy, ale także sanktuarium chociażby w Fatimie, gdzie papież udał się rok po zamachu w 1982 roku, gdzie też zawierzył Matce Bożej całą swoją posługę. Włożył wiele energii także w to, żeby to orędzie z Fatimy, abyśmy zmieniali świat przez modlitwę różańcową, stawało się wciąż popularne w świecie katolickim. Papież rzeczywiście tą modlitwę różańcową bardzo ukochał. Stał się przecież autorem tajemnic światła, które za jego pontyfikatu zostały wprowadzone, a więc tak jak mówiłem, te wszystkie postaci, które zostały przeze mnie wymienione i okrągłe rocznice związane z ich życiem, no są zawsze okazją do tego, żebyśmy właśnie szukali tych duchowych nici, tych wszystkich powiązań, które łączyły te niewątpliwie wybitne postaci polskich hierarchów XX wieku.
Słuchacie Historii Żywej.
Stanął na brzegu, szukał ludzi.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę o tajemnicach Puszczy Zielonka.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Drewniane kościoły, zaginione miasto i lotnisko z czasów II wojny światowej. Dziś Adam Sołtysiak razem z Mikołajem Klorkiem zapraszają pod Poznań do Puszczy Zielonka.
Dziś porozmawiamy o Puszczy Zielonce. To największy leśny kompleks w okolicach Poznania, ale to też miejsce, które skrywa wiele, wiele tajemnic.
Można go porównać do obważanka. No już Józef Piłsudski utarło się, że w okresie międzywojennym mówił o Rzeczpospolitej, że Rzeczpospolita jest jak obważanek. Wszystko, co treściwe, jest na obrzeżach, a w środku nic istotnego. I można by teoretycznie powiedzieć tak o Puszczy Zielonce, bo patrząc na historię, zabytki i różne wydarzenia historyczne związane z Puszczą Zielonką, no to faktycznie większość z nich, tych najbardziej popularnych, działa się na jej obrzeżach.
To zacznijmy od tego, co najbardziej chyba kojarzy się z Puszczą Zielonką, a mianowicie szlak kościołów drewnianych.
Od XV do XIX wieku wszystkie większe miejscowości właśnie wokół Puszczy Zielonki mają takie zabytki sakralne. Jest to świetny pomysł na poznanie tego, co jest wokół Poznania i wokół Puszczy. No i opowiada historię tych ziem i historię tego przez pryzmat właśnie tych zabytków sakralnych, co działo się dookoła Puszczy Zielonki przez stulecia.
Dąbrówka kościelna?
To kościół akurat już nie drewniany, ale z bardzo popularne sanktuarium maryjne już od czasów średniowiecznych. Co ciekawe, żeby dotrzeć do Dąbrówki kościelnej z Poznania czy z Gniezna, trzeba było przejść przez Puszczę Zielonkę, jednym z traktów, które od średniowiecza się zachowały, ale o tym to będziemy rozmawiać, o tym co w Puszczy w następnym odcinku. A sama Dąbrówka kościelna od XVII wieku bardzo popularna, bardzo długo tam drewniane sanktuarium, aczkolwiek bardzo często trawione pożarami. Po każdym tym takim wielkim pożarze, ostatni był w 1925 roku, podnosi się, odbudowywuje i dzisiaj możemy poznać i możemy zwiedzać i doświadczyć wizyty właśnie w Dąbrówce Kościelnej na stan, który był odbudowywany od 1925 roku.
Lotnisko Bednary kojarzy się dziś z targami rolniczymi, to raz, ze szkoleniami samochodowymi, to dwa, ale nie tylko.
Lotnisko Bednary to lotnisko stworzone przez Niemców, rozbudowane z takiego prywatnego aeroklubu okresu międzywojennego i od lat 40. lotnisko się rozwija, a chyba najbardziej oryginalną jednostką to jednostka niemiecka, która tam stacjonuje, to Transportgeschwader 5, czyli 5. Dywizjon Transportowy, który ma na wyposażeniu jedne z najdziwniejszych, myślę, samolotów lub najbardziej oryginalnych samolotów transportowych, czyli Messerschmitt ME-323 Gigant, które były wersją rozwojową wielkich szybowców transportowych niemieckich. W pewnym momencie Niemcy doszli do wniosku, że wielkie szybowce transportowe mogą służyć już jako samoloty. Dołożono do nich silniki i faktycznie latały, a piloci i załogi tych samolotów bardzo szybko dorobiły przydomek latające stodoły czy latające szpitale polowe, ponieważ samoloty były tak powolne i tak nisko manewrowe i tak duże, że stanowiły świetny cel dla lotnictwa przeciwnika. A tym, co zapisało się w historii lotniska w Bednary, to fakt, że 3 sierpnia 1944 roku jeden z takich Messerschmittów, gigantów, startując na lot transportowy w rejon Morza Śródziemnego, rozbił się właśnie zaraz po starcie i upadł w rejonie Skorzęcin-Karłowic, gdzie do dzisiaj miejsce tej katastrofy można podziwiać.
Historia żywa.
To zajrzyjmy na koniec jeszcze do Dzwonowa. To jest miejscowość, która na pewno zainteresuje wszystkich poszukiwaczy tajemnic, bo to miasto, które kiedyś było, a dziś go już nie ma.
Kiedyś było prężne miasto. Pamiętajmy, że od XII wieku to jest zapisywane różnie. Sfanów, Sfanowo, Zwanowo, a Szwanów, żeby od XVI wieku przyjąć formę Dzwonowo. Miasto średniowieczne, miasto prywatne, rozwijające się w średniowieczu bardzo prężnie. Od XVII wieku w upadku tak naprawdę zostało odkryte na nowo. Dopiero u schyłku XX wieku, na początku XXI wieku, gdzie prace archeologiczne doprowadziły i poszukiwania źródłowe doprowadziły do tego, że Dzwonowo na mapie Puszczy Zielonki pojawiło się na nowo. Może troszeczkę innej formie, ale nadal ciekawej jako miejsca, które miało bardzo duży wpływ w średniowiecznej Wielkopolsce.
Historia żywa.
W naszym magazynie dziś to wszystko. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Więcej historii za tydzień po 22, a żegnamy się jak zawsze filmowym hitem z dawnych lat. Dobranoc. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
If this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry, say live and let die.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.